czy pogoda dopisała w większej części Polski, na pewno w Warszawie, no ale ani świat, ani polityka nie zwalnia, dlatego my dzisiaj temu światu będziemy przyglądać się właśnie jak w każdy poranek w Neta. Dzisiaj mamy piątek, 9 czerwca, wschód słońca mogliśmy oglądać o godzinie 4:15, na zachód poczekamy do godziny 20:54, to oznacza, że tym słońcem, tą piękną pogodą, długim weekendem będziemy dzisiaj cieszyli się przez 16 godzin i 39 minut, jeżeli chodzi o to, ile potrwa nasz dzień, bo oczywiście ten weekend tak naprawdę dopiero można powiedzieć, że się rozpoczął. Garść cytatów Marek Aureliusz: kiedy wstajesz rano, pomyśl, jak cennym przywilejem jest życie, oddychać, myśleć, czuć radość i kochać, bo my naprawdę, drodzy Państwo, zapominamy często o tym, że to jest ogromny dar, kiedy się budzimy rano, kiedy się budzimy w zdrowiu, to już tak naprawdę jest powód do tego, aby ten dzień był bardzo udany. I jeszcze jeden cytat, który znalazłam, to jest przysłowie chińskie: najlepszy moment, aby posadzić drzewo, był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment jest teraz. To jest taka refleksja, bo faktycznie, jeżeli my zamierzamy cieszyć się życiem, to nie ma co tego przekładać ani na jutro, ani na za tydzień. Dzisiaj to zawsze jest ten dzień, który powinien być naszym najwspanialszym i warto z taką refleksją budzić się codziennie, bo od tych małych kroków tak naprawdę zaczyna się każda wielka podróż. Zanim rozpoczniemy poranek wnet, zanim usłyszymy głos Dmytro Antoniuka z Ukrainy, to jeszcze muzycznie rozpoczniemy ten poranek. Wczoraj daty swoich urodzin obchodziła Kora Jackowska, którą oczywiście pamiętamy cały czas jako bardzo charyzmatyczną wokalistkę. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Zespół Manam, a my wracamy już za momencik.
mamy sukcesy, chociaż nie takie duże, jak chciałoby się, bo wróg ma tam potężne też linii obrony z głębokimi okopami i tam broni się i nie ucieka w panicy. Na flangach od Bachmutu na północny zachód i południowy zachód ukraińskie siły mają sukcesy, ale powtórzę, nie takie duże. Od kilkuset metrów do być może 2 kilometrów udało się zagłębić się w pozycji wroga. Taka sytuacja.
Tak wygląda sytuacja na froncie. To Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Kijowie, gospodarz Studia Kijów, a także odpowiedzialny właśnie za raporty z frontu w każdym poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję wzajemnie. Dobrego dnia.
Dobrego i przede wszystkim spokojnego dnia dla całej Ukrainy. Drodzy Państwo, teraz przed nami Beyoncé, a my wracamy. Połączymy się z Ukrainą, połączymy się z tymi miejscami, które zostały dotknięte właśnie powodzią na Ukrainie. 7.31, poranek wnet trwa, to już teraz zapowiadana rozmowa z Ukrainą, to zniszczenie przez Rosjan zapory Kachowka, które poskutkowało ogromną powodzią na Dnieprze. Już teraz wiadomo, że prawdopodobnie będzie miało katastrofalne skutki dla środowiska, nie tylko dla Ukrainy, co już jest faktem, ale także dla Bułgarii, Rumunii, Gruzji i Turcji. To może być największa katastrofa ekologiczna w Ukrainie od czasów Czarnobyla. Tak ocenił były minister środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy Ostap Semerak. A my teraz, drodzy Państwo, łączymy się z panem Michajło Szapowałem, wolontariuszem, mieszkańcem Odessy, ale który z Nowej Kachowki pochodzi. Dzień dobry.
Здравствуйте.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja?
Расскажите, пожалуйста, как выглядит в данный момент ситуация в Новой Каховке и близлежащих районах?
В Новой Каховке вода начала со вчерашнего дня отступать. Это уже сообщают и местные жители. Видно кадры съемки с дронов. Населенные пункты левого берега, которые после Новой Каховки, которые ниже по руслу Днепра, находятся еще в воде, и ситуация там критическая.
Informują media i mieszkańcy o tym, że woda już odchodzi, jednak na lewym brzegu większość miejscowości zostaje zalana.
Jak wygląda sytuacja z ewakuowanymi ludźmi?
Сколько человек уже удалось эвакуировать?
Эвакуировано больше 2000 людей. Это нужно заметить, что эвакуация идет только с правого берега, потому что оккупационные власти России не разрешают людям выезжать из населенных, оккупированных населенных пунктов. И я имею в виду левый берег. С правого берега люди или уезжают в другие города, проводится централизованная эвакуация властями, волонтерами, и или же переселяются просто в районы города, где выше.
Ewakuowano już ponad 2000 osób i tutaj warto zaznaczyć, że jest przeprowadzana ewakuacja tylko z prawego brzegu. Rosja natomiast nie pozwala przeprowadzić takiej ewakuacji dla osób, które zostały dotknięte. Natomiast władze Ukrainy w zorganizowany sposób ewakuują ludzi do innych miejscowości lub przesiedlają w rejony, które nie zostały dotknięte.
Podczas naszej ostatniej rozmowy z panem Michajłą mówiliśmy między innymi o zalanym ogrodzie zoologicznym. Więc pytanie, jakie są, jakie będą jeszcze te skutki powodzi w Ukrainie dla środowiska, dla przyrody?
Во время нашего последнего разговора мы говорили о том, что был за Литводой зоопарк. Какие еще могут быть последствия данной катастрофы?
Чтобы вы понимали, последствия сейчас очень трудно даже представить себе. Это экоцид, это экологическая катастрофа, потому что уничтожается наши в зоне риска, и которые затоплены 3 национальных парка. У нас идет мор рыбы, так как мелеет само водохранилище. У нас идет то, что затапливаются территории водой из водохранилища, которая несет в себе и разные бактерии, и разные заболевания, поэтому сейчас запрещено в будних водоемах даже купаться. Чтобы вы понимали, даже в Одессе запрещено заходить в море, даже вот помочить ноги, все такого плана. Будет большая проблема сельскому хозяйству, потому что левый берег Херсонской области, он был в основном под орошением. Сейчас в связи с этим растительная система, она не будет существовать. Проблема, конечно же, с жильем, разрушение домов, затоплением людей, животных. В двух словах, это самая большая катастрофа, в принципе, за последние десятки лет. И мы ее, я не знаю, как мы ее еще будем ликвидировать.
Skutki trudno przewidzieć, natomiast na pewno jest to wielka ekologiczna katastrofa. Zostały zatopione 3 parki narodowe. Także odnotowano wiele ściętych ryb na brzegach miejscowości. Obecnie władze wprowadzili zakaz wchodzenia do wody. Na pewno także ucierpi rolnictwo chersońskiego obwodu i jest także wielki problem z mieszkaniami osób, które zostały dotknięte tą katastrofą. I w dwóch słowach jest to największa katastrofa nie tylko ekologiczna, która wpłynie na Ukrainę i jest to największa katastrofa z ostatnich dziesięcioleci.
To jeszcze powiedzmy na zakończenie, jak wygląda sprawa z elektrownią atomową w Zaporożu.
Zmieniła się informacja odnośnie ugrozy dla zaporożskiej atomowej elektrostancji.
Сложный вопрос, так как в Украине нет доступа до атомной электростанции, то мы сейчас объективно не сможем оценить. По данным, то, что упал уже уровень воды в водохранилище ниже критической нормы, атомная электростанция очень в критическом состоянии, так как раньше она брала воду для охлаждения там топлива. Сейчас могут быть большие проблемы в плане, что она не сможет себя охлаждать. И я, к сожалению, не специалист в этой сфере, я не могу там более детально оценить, но мы не исключаем, что оккупанты могут совершить и такую катастрофу и на атомной электростанции.
To jest dość trudne pytanie, ponieważ Ukraina nie ma obecnie dostępu do zaporożskiej elektrowni atomowej. Jednak spływają informacje o krytycznym obniżeniu poziomu wody, która jest konieczna dla chłodzenia stacji. Jednak to jest pytanie dla specjalistów. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że nie wykluczam, że Rosja może dopuścić do katastrofy w elektrowni jądrowej.
To na zakończenie jeszcze kilka słów na temat ukraińskiej kontrofensywy. Tutaj do nas docierają informacje, że ona mogła się już rozpocząć. Czy takie informacje można potwierdzić, czy są one też na Ukrainie?
Владеете ли вы информацией относительно контрнаступления? Можно ли сказать, что оно действительно началось?
По поводу контрнаступления у нас в Украине есть одно большое правило. Мы соблюдаем режим тишины. Мы не, даже если мы что-то знаем, а мы на самом деле ничего не знаем, мы все равно не расскажем, потому что в первую очередь это жизни наших солдат, наших людей. И эта информация, к сожалению, которая есть в открытом доступе, пользуются и оккупанты. Поэтому с целью безопасности я вам, честно, ничего не могу сказать по контрнаступлению.
Mamy obecnie reżim ciszy na temat kontrataku ewentualnego i więc nawet jeżeli coś wiemy i jakieś źródła są otwarte dla Ukraińców, Rosjanie też mogą z nich korzystać, więc raczej nie jestem w stanie powiedzieć cokolwiek.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Szapował, wolontariusz, mieszkaniec Odessy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Большое спасибо за интервью.
Drodzy Państwa, tłumaczyła Ksenia Parmańczuk, której także bardzo serdecznie dziękuję. Kseniu, która też wydaje dzisiejszy poranek, więc od razu to podziękowanie może być także na półmetku, prawie półmetku, bo za kilka chwil druga godzina Poranka Wnet. To teraz, drodzy Państwo, czas na chwilę muzyki. Dawid Podsiadło to mamy na liście, w takim razie Forest i Dawid Podsiadło, a za kilka chwil Sport i Grzegorz Milko.
i słuchasz Radio Wnet.
I tak, drodzy Państwo, 7:44, poranek Wnet trwa, a my teraz udajemy się w podróż do Francji, bo tam czeka już Piotr Witt i Kronika Paryska.
Kronika Paryska.
I tak, drodzy Państwo, gospodarz Kroniki Paryskiej, Piotr Witt, dzień dobry.
Witam Panią, Pani redaktor, i witam wszystkich Państwa. Co oznacza dla świata wysadzenie tamy na dnie, przez zastanawiają się dzisiaj komentatorzy, eskalację wojny. Co pewien czas doniesienia agencyjne informują o wyczerpaniu rosyjskich zasobów ludzkich na Ukrainie i nowym zaciągu do armii. Innego dnia dowiadujemy się, że siły zaangażowane w Donbasie stanowią zaledwie nikłą część rosyjskiej potęgi. Jednego dnia Prigozhin lży Sergeja Szojgu, ministra obrony, i Walerego Gerasimowa, szefa armii, nazajutrz idzie z nimi ręka w rękę. Słowem, jesteśmy tumanieni przez rozmaite newsy i fake newsy, a jednocześnie hakerzy spokojnie robią swoje, to znaczy powiększają zamęt, paraliżując na przykład stronę internetową Senatu Francji. Wojna na Ukrainie niesie za sobą kohortę ludzkich dramatów i tragedii. Pod tym względem podobna jest do każdej innej. Pewne cechy specyficzne czynią ją wszakże odmienną od wszystkich poprzednich. Czynią ją wydarzeniem nowoczesnym. Generałów, którzy przed rokiem przepowiadali rychły koniec konfliktu, nikt już do mediów nie zaprasza, nikt już nie słucha ich opinii, co wcale nie znaczy, aby eksperci zabierający głos obecnie wiedzieli więcej i przewidywali lepiej. Niektórzy twierdzą, że wojna zakończy się jutro, inni, że będzie trwała jeszcze przez lata. Komentarze przypominają nowelę polityczną Stanisława Lema o zniknięciu lidera partyjnego. Rząd twierdził, że zjadła go opozycja, opozycja, że rząd, a jeszcze inni, że sam się zjadł. Ferdynand Foch, marszałek Polski i Francji, miał zwyczaj rozpoczynać radę wojenną od pytania de quoi s'agit-il? O co chodzi? Gdyby dzisiaj postawił komentatorom tę kwestię, nie jest wcale pewne, czy rada wojenna miałaby w ogóle dalszy ciąg. Czego chce Putin? Odbudowy imperium? Dlaczego używa tylko części swoich sił? Skąd bierze broń i amunicję? Skąd Rosja brała ją podczas zimnej wojny? W maju Amerykanie odkryli u siebie 47 czołgów T-72B i 20 helikopterów bojowych, wszystkie opatrzone godłem ZSRR. Skąd rosyjska broń wzięła się w arsenałach amerykańskich? Dlaczego sankcje Unii Europejskiej odnoszą skutki odwrotne od zamierzonych? Zamiast powalić oligarchów rosyjskich na kolana, przeciwnie, umacniają ich w sile. Dlaczego mimo to Unia uchwala następne sankcje, które najbardziej szkodzą jej samej? Na razie wiadomo tylko tyle, że ta wojna ograniczona do fragmentu terytorium zamienia je w spaloną ziemię. Pośród narodów świata Polacy najciężej doświadczeni należą dziś do najbardziej odpornych na tumanienie. Francuzi trochę mniej. Najbardziej podatni są Afrykańczycy. Edward Bernstein, ojciec światowej reklamy, uważał analfabetów za najtrudniejszych do manipulowania. Było to na początku XX wieku i nawet taki geniusz jak on nie mógł przewidzieć potęgi obrazu, kolorowego filmu i komiksów. Jedna wojna może przesłaniać drugą. Niewiele się mówi, albo wcale, o wojnie w Afryce prowadzonej przez Rosję siłami kryminalistów Prigozhina. Telewizja i opowieści rysunkowe wykazują się tam straszliwą siłą rażenia. W pasie Afryki równikowej od Sudanu do Nigerii wpływy francuskie znikają z dnia na dzień. Grupa Wagnera konsekwentnie rozciąga swoje władanie na tak różne dziedziny gospodarki jak kopalnie złota i diamentów, lasy, uran, naftę, media, a nawet browary. W marcu pożar zniszczył wielki browar francuski, konkurencyjny wobec piwa rozprowadzanego przez Rosjan. Putin działa poprzez Prigozhina. Herszt bandy kryminalistów podbija Afrykę z bronią w ręku, ale stan posiadania, własność zdobytych spółek, ukrywa za szeregiem parawanów rozciągniętych aż do Panamy i innych rajów podatkowych. Proces sięga daleko w przeszłość. W styczniu 1943 roku, podczas tzw. konferencji trzech z udziałem, dwóch, ponieważ Stalina nie było. Roosevelt oświadczył Churchillowi, po wojnie przeprowadzę dekolonizację. Mogło oznaczać to tylko jedno, likwidację imperiów kolonialnych angielskiego i francuskiego. Francja nie miała wówczas nic do gadania, Anglicy gonili resztkami sił i również mogli tylko pogodzić się z losem. Jeżeli nie można zwyciężyć, należy przyłączyć się do silniejszego, zanotował premier Imperium Brytyjskiego w swoich pamiętnikach. Jeżeli prezydenta amerykańskiego ożywiały szlachetne intencje uwolnienia ludów od wyzysku, poprawy ich bytu, ulżenia losowi, to rzeczywistość nie całkiem odpowiedziała projektom. Narody uwolnione od obcej administracji, te narody afrykańskie, dostały się natychmiast pod władzę rodzimych hunt wojskowych i własnych kacyków, znacznie bardziej chciwych, okrutnych i skorumpowanych. O żadnych rządach ludu mowy być nie mogło w nowych republikach zwanych demokratycznymi. Obecnie obserwujemy ostatni akt długiego procesu dekolonizacji. W Demokratycznej Republice Afryki Centralnej od 60 lat wymiana władzy dokonuje się regularnie drogą kolejnych krwawych zamachów. Francja już dawno uznała suwerenność dawnych kolonii wchodzących w skład francuskiej Afryki Równikowej. Zachowała jednak wpływy i kontrolę dzięki wspólnocie językowej frankofonii. Ludom Afryki łatwiej porozumieć się między sobą po francusku niż mówić w 600 tubylczych narzeczach. Przede wszystkim kontrola francuska oparła wymianę handlową wspólną walutę, tak zwany frank afrykański. Podobnie Stany Zjednoczone kontrolowały do niedawna światowy handel naftą, narzuciwszy dolar jako obowiązkową walutę transakcji. A potem przyszła grupa Wagnera. W sferze propagandy banda rosyjskich kryminalistów posługuje się metodami znanymi z Polski i innych demoludów z okresu zaprowadzania systemu sowieckiego. Najpierw uczy się nienawiści do Francji. Od sudańskiego Chartumu aż do nigeryjskiego Niamey pokazuje się ludności filmy przedstawiające straszliwe okrucieństwa, których dopuszczali się kolonizatorzy na autochtonach. Nie ma żadnego znaczenia, że są to ordynarne fake newsy bez związku z rzeczywistością. Widz niezdolny do refleksji wierzy w to, co mu pokazują. Zresztą czy inni, mniej łatwowierni, nastawieni krytycznie, nie uwierzyli, kiedy im pokazano fosy pełne trupów rzekomo ofiary Czałszewsku, powyciągane w rzeczywistości z kostnic szpitalnych i miejskich przez miejscowych agentów Securitate. Makabryczną inscenizację powtórzyli w kwietniu 2020 roku wagnerowcy w balijskim Gosi z ogromnym powodzeniem. Trupy w fosie miały być ofiarami armii francuskiej. Odkryto je rzekomo po wypowiedzeniu traktatu wojskowego przez huntę i przybyciu 1200 najemników Prigożyna. Głównym przyczółkiem powrotu Rosjan do Afryki była obok Sudanu Republika Afryki Centralnej. Instruktorzy z Moskwy przybyli skutkiem nieudanej francuskiej operacji wojskowej, która miała zaprowadzić ład w republice wstrząsanej przez zbrojne rebelie. Francja działała również na własną szkodę, przeprowadzając w ONZ-cie zniesienie embarga na dostawy broni. Wagner finansuje dzienniki afrykańskie, filmy, a nawet wybory Miss Bangui. Rolę wagnerowskiego Hollywoodu przejęła stolica Mali, Bamako, a należy pamiętać, że drugim co do wielkości miastem malijskim na świecie jest Montreuil, przedmieście Paryża, oddalone o 6 przystanków metra od opery. Filmy propagandowe od połowy lutego podminowują opinię publiczną w Nigerze, rządzonym przez przychylnego Francji prezydenta Bazuma. Ludy Sahelu, poza Nigerem, należą do najuboższych na świecie. Burkina Faso, spółka Nordgold, własność oligarchy Aleksieja Mordaszowa, eksploatuje kopalnie złota. Mali posiada złoża ropy naftowej, rafinerię. Republika Centrowoafrykańska pod dostatkiem złota i diamentów. Obecnie Wagner ogląda się na niepodległy Madagaskar, a właściwie na jego rubiny i szafiry, choć nie pogardzi także chromem i miedzią. Oto, że cena wolności jest bardzo wysoka.
Tak mówił, drodzy Państwo, Piotr Witt w Kronice Paryskiej. Ja spoglądam na zegarek, 7:54, poranek wnet trwa. No i my za momencik usłyszymy głos doktora Krzysztofa Jabłonki, historyka, także współpracownika Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
No to panie doktorze, jakie ważne daty?
Dwie nas przede wszystkim minęły. Mianowicie dwa dni temu, no będzie już może trzy dni temu, 6 czerwca, Szwecja obchodziła 500 lat równiutko co do dnia swojej monarchii. Cóż takiego się wydarzyło w Szwecji? Otóż Szwedzi razem z Norwegami pod przewodem Duńczyków zawarli Unię Kalmarską, no paręnaście lat po naszej Unii, którą podpisano w Krewie w 1397 roku pod zwierzchnictwem królowej Małgorzaty, która była żoną króla Norwegii i jednocześnie podporządkowała sobie Szwecję, której też wygasła dynastia. I Szwedzi zerwali wreszcie tę Unię, gdyż została ona, jakby to powiedzieć, zhańbiona tak zwaną rzezią sztokholmską, gdzie król duński Christian, no, egzekwując swoje prawa w Szwecji, przekroczył wszelkie prawa, mordując szlachtę, w tym słynnego ich przywódcę Eryka Wazę. I syn tego Eryka, Gustaw Waza, zmobilizował wolnych chłopów szwedzkich, słynny bieg Wazów, w którym ci chłopi pobiegli go zatrzymać, bo opuścić chciał Szwecję, skoro nie chcą go wesprzeć, i obiecali mu pomoc. To było wielkie powstanie zakończone koronacją króla Gustawa Wazy w katedrze w Uppsali właśnie 6 czerwca 1523 roku. A co to oznacza dla nas? Oznacza to początek obchodów 500-lecia Wazów w Europie. Wazami, którzy u nas też panowali, słusznie Wazów nazwano Habsburgami północnej Europy. To, co Habsburgowie na południu, Hiszpania, Węgry, Bałkany, to samo Wazowie odegrali na północy i dodajmy, nie tylko w naszym kraju, również przez kilka lat, choć formalnie wyłącznie, Władysław IV był carem Moskwy, więc obejmuje również kraj zwany dzisiaj Rosją. Szwedzi bardzo hucznie obchodzili, chociaż już dawno to święto zamarło, to nagle odżyło i były festyny, były zabawy. No, przypomnieli sobie, że jest to święto ich godności, a zarazem, w zasadzie tak by należało to tłumaczyć, święto niepodległości Szwecji od właśnie tej zepsutej czy też zwichniętej Unii Kalmarskiej, która zamieniła się w niewolę. No, coś nam to mówi, więc również święto Szwedów nas ostrzega. No a druga rocznica, którą szybciutko przekażę, to oczywiście 6 czerwca, lądowanie w Normandii. Potężne, największe chyba w naszej historii lądowanie aliantów, które rozbiło tak zwany wał atlantycki zbudowany przez Niemców i ostatecznie przełamało czy stworzyło front zachodni. No, on doprowadził ostatecznie do katastrofy Rzeszy, która trzykrotnie kapitulowała w zasadzie i w Reims, i na północy w Lüneburgu, a ostatecznie w Karlshorst pod Berlinem podpisano tak zwaną dodatkową kapitulację na życzenie Stalina. I w ten sposób front zachodni przeważył szale zwycięstwa w II wojnie światowej. Dodać tylko należy taką ciekawostkę historyczną, że lądowanie było przewidziane na 5 czerwca, czyli dzień wcześniej, no ale wtedy jeszcze szalał sztorm. Straszny sztorm się rozbisurmanił, który nagle z przyczyn kompletnie niewiadomych wycichł. I właśnie 6 i wtedy Eisenhower przeniósł datę, powiedział, że on miał kłopoty w szkole z datami i 5-6 to mało kto będzie pamiętał, ale 6-6 jako imieniny miesiąca to wszystkie dzieci w szkole zapamiętają. No i rzeczywiście ta anegdota się utrwaliła i w szkołach amerykańskich się oddaje, dzieci chwalą Eisenhowera, że w trosce o ich pamięć przeniósł datę lądowania na bardziej zapamiętliwą. Ale dodam, że Amerykanie trochę inaczej zapisują daty niż my. Oni najpierw zapisują rok, potem zapisują dzień, a na końcu zapisują miesiąc. Taka troszeczkę inna układ. I wtedy powstałoby coś bardzo dziwnego. 4, 5, 6. No więc to też jakaś gra liczbami się rozegrała, którą Eisenhower przerwał i powiedział, że musi być najpierw spokojne morze, a potem data łatwa do zapamiętania i wtedy ruszyła potężna kawalkada. No i ostatni moment. Nasz wątek polski. Otóż Eisenhower był jako głównodowodzący wszystkich wojsk sprzymierzonych, brytyjskich, już kończę, zdecydował, że całą tą potężną armadę liczącą 500 000 ludzi poprowadzi niszczyciel Ślązak, gdyż Polska była first to fight, pierwsza wśród walczących. I rzeczywiście o godzinie 2 w nocy przed całą flotyllą przerwano ciszę radiową i w eter oraz na cały port Southampton popłynęły dźwięki mazurka, przy których niszczyciel Ślązak wyprowadził flotę ku desantowi. Dziękuję bardzo.
Tak, i tak było. Bardzo serdecznie dziękujemy, doktor Krzysztof.
Warto o tym pamiętać, jeżelikolwiek, kiedykolwiek wspominamy tak. 6 czerwca.
Dokładnie tak, to doktor Krzysztof Jabłonka. Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek, godzina 8, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Dzień dobry, minęło 8 w tym wydaniu wiadomości. Chiński sprzęt na wyposażeniu armii rosyjskiej i niejasności co do ukraińskiej kontrofensywy. Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz Donald Trump z kolejnymi zarzutami. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosja ma chińskie transportery opancerzone, napisało Radio Swoboda. Pojazdy o sygnaturze Shaanxi Tiger 4x4 znajdują się na wyposażeniu czeczeńskich oddziałów. Do tej pory Pekin wielokrotnie zapewniał, że nie dostarcza rosyjskiemu agresorowi ani uzbrojenia, ani techniki wojskowej. Radio Swoboda przypomina, że wbrew deklaracjom Pekinu rosyjskie media niezależne i zachodni dziennikarze wielokrotnie informowali, iż Chiny pomagają wyposażyć armię kremlowskiego reżimu. Już w marcu telewizja CNN poinformowała, że chińskie zakłady zbrojeniowe współpracują z rosyjskimi, dostarczając karabinki szturmowe i części do produkcji dronów. Mówił o tym również amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Sprzeczne informacje co do kontrofensywy ukraińskiej, jednak armia naszego wschodniego sąsiada dokonuje pewnych ruchów na froncie. Mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
W nocy z 7 na 8 czerwca ukraińskie siły spróbowali przełamać obronę wroga na kierunku też południowym w obwodzie zaporowskim. Uderzono było w kierunku Mariupola i jednocześnie trochę później w kierunku od Orichowa do Tokmaka. Nie udało się Ukraińcom przełamać pierwszą linię obrony. Z innych źródeł jest informacja o tym, że udało się jednak przełamać, ale wróg wrócił na swoje pozycje.
Mówił Dmytro Antoniuk. Nie wiadomo jednak, czy mamy do czynienia z początkiem ukraińskiej kontrofensywy. Na Ukrainie obowiązuje reżim milczenia w tej kwestii. Minionej nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę dronami i pociskami manewrującymi H-101. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 4 pociski manewrujące i 14 dronów, w tym irańskie maszyny typu Shahed. W obwodzie zaporowskim zginęła wskutek ataków jedna osoba, a kilka zostało rannych. Celami ataków były obiekty infrastruktury krytycznej. Pociski manewrujące wystrzelono z bombowców strategicznych Tu-95 w rejonie Morza Kaspijskiego. Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ. Sukces Polski w ONZ. Zostaliśmy wybrani do Rady Gospodarczej, najważniejszego organu zajmującego się globalną polityką rozwoju. Aby być wybranym, trzeba mieć poparcie 2/3 głosów. Polska otrzymała 177. Naszym mottem będzie solidarny rozwój, napisał na Twitterze ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Rada Gospodarcza i Społeczna jest jednym z głównych organów ONZ podlegającym Zgromadzeniu Ogólnemu. Ustanowiona została na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Odgrywa centralną rolę w koordynowaniu działalności ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o 3 filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. jest zgoda unijnych krajów na pakt migracyjny i negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie jego ostatecznego kształtu. Po kilkunastu godzinach negocjacji decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki, który uczestniczył w obradach, ostro skrytykował założenia paktu i zapisaną w nim warunkowość. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Tę opłatę za nieprzyjętych migrantów wiceszef MSWiA określa krótko. To jest kara. Bartosz Grodecki zwrócił uwagę na dysproporcje w przeznaczonych funduszach na uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła ponad milion, i na migrantów z południa. Były prezydent Donald Trump ogłosił wczoraj, że prokuratura postawiła mu zarzuty. Trump musi się stawić w sądzie we wtorek w sprawie przetrzymywanych przez niego niejawnych dokumentów. Według telewizji CNN i ABC Trump usłyszy 7 zarzutów. Zarzuty są efektem śledztwa specjalnego prokuratora Jacka Smitha, powołanego w ubiegłym roku do prowadzenia sprawy niezależnie od prokuratury federalnej. Sprawa dotyczy setek niejawnych dokumentów, które Trump zabrał do swojej rezydencji i nie oddał mimo wielokrotnych prób odzyskania ich przez władzę.
Prognoza pogody.
Dziś nad morzem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze, zwłaszcza na południu kraju, możliwy grad. Temperatura maksymalna 20-21 stopni na południowym wschodzie, 26 w centrum kraju i 30 na zachodzie, w dolinach karpackich i nad morzem nieco chłodniej od 17 do 19.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Mirko. Iga Świątek w finale Roland Garros pokonała w półfinale Brazylijkę Beatrice Hadas-Maye 6-2, 7-6 i awansowała. Oczywiście Iga Świątek broni trofeum wywalczonego przed rokiem, a teraz jej rywalką w finale będzie Karolina Muchowa. To jest Czeszka, notowana na 43. miejscu rankingu WTA. Czeszka sprawiła wielką sensację, eliminując z półfinału Arynę Sabalenkę po niesamowitym boju i trzech tiebreakach. Sam mecz trwał 3 godziny i 13 minut i Sabalenka przegrała pierwszy mecz od 12 spotkań w turnieju Wielkiego Szlema. A więc Iga Świątek, Karolina Muchowa, ten mecz w sobotę o godzinie 15. Oczywiście faworytką jest Iga, ale Karolina Muchowa pokazuje, że nic nie ma w tenisie niemożliwego, że każdy wynik jest naprawdę niesamowicie możliwy, a w jej przypadku są to prawdziwe sensacje na kortach. Tymczasem dziś wielki półfinał, jeśli chodzi o panów, bo Carlos Alcaraz, numer jeden światowego tenisa, zmierzy się z Nowakiem Dziokowiczem. Liga NBA, a tam trwają finały, również pasjonująca walka. Denver Nuggets prowadzą w serii do 4 zwycięstw z Miami Heat 2-1. Teraz w ostatnim meczu pokonali na Florydzie rywala 109-94 i dwóch zawodników zanotowało triple-double, a więc potrójną zdobycz punktową. Jest to po raz pierwszy w historii Ligi NBA, a są nimi Nikola Jokic i David Murray. No i jest to wielka naprawdę sprawa dla tych zawodników, bowiem tak naprawdę Miami Heat było faworytem tego finału, a tutaj 2-1 dla Denver. Chociaż jak powiedział Nikola Jokic na konferencji prasowej, nie liczy się indywidualny wynik, tylko liczy się absolutnie wynik zespołu. I tak grają rzeczywiście bardzo zespołowo polscy siatkarze podczas turnieju Ligi Narodów. Pokonali Iran 3-2, mimo iż przegrywali w setach 0-2, ale świetne wejście Karola Kłosa, Grzegorza Łomacza przełamało ich grę. No i ostatecznie w tiebreaku 15-13 dla biało-czerwonych, a więc 3-2 wygrywamy, a dziś mecz z Bułgarią. Miałem Państwu powiedzieć o tym, dlaczego Messi wybrał Inter Miami, a nie Barcelonę. A więc chodzi o to, że Barcelona nie miała zamkniętego budżetu. Barcelona nie byłoby stać w tym momencie na Messiego. Musiałaby wyprzedawać kolejnych zawodników, a tego nie chciał sam Lionel Messi. Tak napisała Marka, że zachował się fantastycznie. fantastycznie. W końcu oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Messi zagra w Major League Soccer, a konkretnie Inter Miami, pisze Marka. Messi przyznał, że jego intencją był powrót do Barcelony, ale miał wątpliwości, czy to by się udało, gdyby rzeczywiście zostali wszyscy zawodnicy. Trzeba by było wyprzedać niemal połowę składu. Oczywiście na to nikt się nie mógł zgodzić, ani w Barcelonie, ani sam Lionel Messi. A jak powiedział, po zdobyciu Mistrzostwa Świata zamknął się pewien etap w mojej karierze i teraz potrzebuję nowych wyzwań. Wiadomo, że Inter Miami to jest nowy klub na mapie MLS, a więc w ogóle futbolu zawodowego, a założył go i prowadzi z dobrym skutkiem David Beckham. No i takim rzeczywiście diamentem w jego koronie będzie teraz Lionel Messi. Zobaczymy, jak Messi będzie czuł się w Stanach Zjednoczonych, no bowiem nie jest to tak od razu powiedziane, że zagra w lidze potencjalnie słabsze niż grał do tej pory i od razu będzie absolutnie najlepszy, bo Cristiano Ronaldo miał chwilę, żeby zaadoptować się w lidze Arabii Saudyjskiej, a więc już wiemy, że temat Arabii Saudyjskiej absolutnie upadł, temat Barcelony, także Inter Miami to będzie nowy klub Lionela Messiego. A więcej o finale Ligi Mistrzów pomiędzy Manchester City a Interem Mediolan w sporcie za godzinę.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Autopromocja.
Republika Latina na falach Radia Wnet. W każdą niedzielę o godzinie 22. Zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
I w ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę poranka Wnet, a za moment rozmowa z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapytamy o to, czy ukraińska kontrofensywa już się rozpoczęła, jakie są jej główne cele i jakie są szanse na osiągnięcie właśnie owych celów. O to wszystko zapytamy już za kilka chwil pułkownika Piotra Lewandowskiego, a teraz jeszcze przed nami chwila muzyki. Strony Terytorialnej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Tak naprawdę tytuły na całym świecie rozpisują się dziś od rana o tym, że rozpoczęła się ta długo oczekiwana ukraińska kontrofensywa. Rozpoczęła się od amerykańskiego dziennika The Wall Street Journal, który powołał się przy tym na doniesienie otrzymane od żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Czy możemy faktycznie potwierdzić, czy ta kontrofensywa już się rozpoczęła, czy możemy już powiedzieć coś więcej?
No tak, ofensywa ukraińska tak naprawdę już trwała, a mówimy tutaj o tej głównej części, czyli wojska lądowe i siły powietrzne Ukrainy rzeczywiście przeszły do działań ofensywnych. Skala jest na razie ograniczona, jeśli chodzi o ilość sił i środków, natomiast przestrzeń, w jakiej Ukraińcy rozpoczęli ataki, świadczy o tym, że rzeczywiście jest to właśnie ten element ofensywy, na który tak czekano.
A ta trudna sytuacja w związku z wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce, czy ona może wpłynąć na tą kontrofensywę?
Moim zdaniem w ograniczonym stopniu, dlatego że armia ukraińska nie posiadała znaczących zdolności, żeby dokonać forsowania Dniepru. Natomiast powoduje angażowanie zasobów ukraińskich do ewakuacji ludności cywilnej i zabezpieczania infrastruktury, która w tej chwili cały czas jeszcze jest poddawana działaniu wody, bo ten poziom wody jeszcze cały czas rośnie. Więc wpływ ma, ale nie decydujący na pewno.
No właśnie, bo wspominał nawet pan pułkownik w jednej z rozmów wcześniej, że aby ta kontrofensywa doszła do skutku, to muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, oczywiście dostawa sprzętu wojskowego z zachodu, a po drugie to okienko pogodowe, dzięki czemu teren będzie pozwalał w ogóle na działania ofensywne. Czy to jest tak, że te warunki zostały spełnione?
To znaczy, może zacznę od drugiego, czyli dostaw sprzętu. Te dostawy sprzętu zostały spełnione, ale w ograniczonym zakresie, dlatego że Ukraina dalej jeszcze będzie pozyskiwała sprzęt, na przykład amerykański, mówię o czołgach Abrams, samoloty pojawią się w perspektywie późniejszej. Co do pogody, zapowiadane są co prawda opady i burze, ale one nie będą miały aż takiego znaczenia, ponieważ działania Ukraina rozpoczęła na odcinku między 400 a 500 kilometrów odcinków, powiedzmy pasie takim, więc ta pogoda w różnych obszarach będzie zapewne zmienna. Ale w zasadniczym, jak gdyby, punkcie warunki spełnione zostały. Natomiast tutaj jeszcze spełniono kilka warunków mniejszych, a jednym z nich było zgromadzenie zasobów niezbędnych. Mówię o zapasach amunicji, paliwa, wody, żywności dla tych nacierających sił, bo tu mówimy o naprawdę tysiącach, a w przypadku amunicji milionach sztuk jak gdyby zestawów potrzebnych do prowadzenia działań. Ukraina to, zakładam, że zgromadziła. Natomiast na jak długo tego wystarczy, no to trudno powiedzieć, to nie są informacje jawne, no ale zakładam, że Ukraińcy przygotowali się do działań długotrwałych. Sposób rozpoczęcia ofensywy świadczy o tym, że nie będzie to próba przełamania takim zmasowanym uderzeniem na relatywnie wąskim odcinku, tylko te działania będą prowadzone, tak jak powiedziałem, w szerokim pasie, będą angażować rosyjskie rezerwy, dywersyfikować zdolności rosyjskie do obrony, więc mamy przed sobą, no myślę, że tygodnie ciężkich walk z znacznymi stratami po obu stronach. No będą
no
to
właśnie,
tygodnie
bo mówimy,
bardzo,
panie,
bardzo krwawe.
Tak, tak, panie pułkowniku, bo podkreślamy, że to są te straty po obu stronach. Mieliśmy walkę o Bachmut cały czas, zresztą przecież sytuacja jest tam bardzo trudna. No straty na ogromną skalę, więc pytanie, czy Ukraina ma wystarczające rezerwy? Czy to jest tak, że to faktycznie jest strategia przemyślana i na najbliższe tygodnie? Tutaj pytam też o te zasoby ludzkie, o żołnierzy, którzy wiemy, że część żołnierzy szkoli się na zachodzie, wraca na front, ale kiedy myślimy o takich stratach właśnie pod Bachmutem, że czasem to było kilkaset osób dziennie żołnierzy, to czy Ukraina ma jeszcze wciąż te zasoby?
Ta Ukraina zasoby ma, aczkolwiek one są no, zauważalnie mniejsze niż zasoby rosyjskie, o tym wszyscy wiemy. Myślę, że tutaj w przypadku zasobów to powoli dochodzimy do takiego punktu krytycznego jednak, ale to jak gdyby chodzi o zasobach zupełnie nowych, bo Ukraina ma ciągle zasoby, których nie jest w stanie wykorzystać ze względu na problemy szkoleniowe, braki sprzętowe, ograniczenia logistyki, więc na razie jest w stanie, mówiąc brzydko, ale zużywać zasoby, które już są w ramach sił zbrojnych. Gdybyśmy mieli mówić o kolejnych poważnych zastrzykach, to myślę, że może się pojawić już powoli problem. Także no, ta wojna nie może się toczyć w nieskończoność.
A strategia Rosji, czy nie jest tak, że Rosja kalkuluje już teraz, chociaż też ma oczywiście bardzo duże straty, ale jest jednak silniejsza, liczebniejsza, cały czas gdzieś ta częściowa mobilizacja trwa, czy nie jest tak, że to jest wkalkulowane, że po prostu może to jeszcze trwać tygodniami, miesiącami, a właśnie no, tutaj te zasoby Ukrainy po prostu nie są nieskończone?
No tak, oczywiście, że Rosjanie to kalkulują, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to jak gdyby takie bardzo, powiedziałbym, bezwzględne, bo wykrwawianie, postawienie na wykrwawienie przeciwnika bez liczenia się ze stratami własnymi daje pewien obraz kraju, który dokonał inwazji. Tutaj też jak gdyby takim czynnikiem bardzo istotnym jest mimo wszystko zdolność społeczeństwa do akceptowania tego, co się dzieje. I no jednak Rosja jako taka jest mniej narażona na bezpośrednie ataki niż Ukraina. Co prawda mamy tam działania niekonwencjonalne prowadzone na północ od Charkowa, ale to nie jest takie rażenie terytorium kraju, jak mamy w przypadku Ukrainy. Rosja też, myślę, liczy na wyczerpanie społeczeństwa ukraińskiego, że ta wola do prowadzenia walki jednak będzie maleć. Na razie nic na to nie wskazuje, ale to też nie są zasoby niewyczerpywalne.
A gdybyśmy mogli spróbować powiedzieć tak naprawdę, jakie są główne cele tej kontrofensywy? No wiadomo, że wszyscy sobie życzymy tego, aby po prostu osiągnąć ten cel maksimum, czyli aby odeprzeć całkowicie wojska rosyjskie, ale czy jest jakiś taki plan, jakaś strategia na to, aby ewentualnie no przynajmniej część tych celów uzyskać? Które są najważniejszymi z perspektywy Ukrainy dziś?
Znaczy z tego co widzimy, a na razie jest co prawda szum informacyjny, dlatego że informacje pochodzą głównie od strony rosyjskiej, bo strona ukraińska nałożyła taką blokadę informacyjną z przyczyn oczywistych, ale z tego co widzimy, no to Ukraina chce zrealizować plan, o którym mówiła, czyli wyzwolić tereny okupowane przez Rosjan, bo kierunki uderzeń obecnie to mamy Zaporoże i Donbas przede wszystkim. Tam w takich pasach prowadzone są natarcia. Czy Ukraina będzie to w stanie zrealizować w pełnym zakresie? Będziemy wiedzieć dopiero po jakimś czasie, ale żeby to się udało, obrona rosyjska musiałaby się w pewnym momencie no zacząć składać dosłownie jak klocki domina. Ukraińcy zapewne na to liczą. Obecnie nie ma sygnałów, żeby w ciągu pierwszych dwóch dni gdzieś doszło do zupełnego załamania rosyjskiej obrony, a Ukraińcy nacierając na przykład na Zaporoże, a jest to warunkiem odbicia Krymu, mają olbrzymie wyzwanie, dlatego że muszą przede wszystkim pokonać pas przesłaniania z polami minowymi, fortyfikacjami betonowymi, rowami przeciwczołgowymi. Potem pierwszy pas obrony, gdzie są stanowiska ogniowe, ziemno-betonowe, a w głębi rosyjskiej obrony są też umocnienia. Miejscowości są ufortyfikowane do obrony okrężnej, więc to jest wyzwanie olbrzymie. No, pozostaje tylko trzymać kciuki, że armia ukraińska zwycięży, ale mówię, warunkiem tego będzie takie mocne załamanie woli walki po stronie rosyjskiej.
To mocne załamanie woli walki i cały czas ta pomoc z Zachodu, która jest jeszcze bardzo potrzebna.
Tak, oczywiście, tak. W tle jest oczywiście pomoc Zachodu. W tym wypadku będą przede wszystkim dostawy amunicji i nowoczesnych środków rażenia, czyli broni tego wydłużonego zasięgu, bo tak naprawdę broni dalekiego zasięgu, czyli rzędu ponad 300 kilometrów, Ukraina wciąż od Zachodu nie otrzymała.
Też pojawiają się, panie pułkowniku, no niestety coraz częściej takie mocniejsze głosy, że no Zachód już jakby wystarczająco się wykosztował na pomoc Ukrainie, no i że już wiele więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Czy też taki scenariusz leży na stole, że na przykład i państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone mogłyby przestać tę pomoc na Ukrainę wysyłać, jeżeli na przykład no, nie będzie jakiegoś dużego sukcesu, takiej zachęty ze strony Ukrainy, czyli sukcesu teraz podczas tej kontrofensywy, aby pokazać, że warto jakby jeszcze nie odpuszczać sprawy ukraińskiej.
Właśnie ta Ukraina ma dwa poziomy, czyli ten typowo militarny i taki polityczny. I rzeczywiście, gdyby doszło do niepowodzenia na poziomie militarnym, niestety, ale może dojść do sytuacji, że presja na rozwiązanie pokojowe, w tym wypadku niekorzystne dla Ukrainy, zacznie rosnąć. Dlatego, że na kolejną ofensywę w takiej skali, no to ukraińskich sił zbrojnych nie będzie szybko stać, więc rzeczywiście no tu jest walka nie tylko o zwycięstwo militarne, ale też o utrzymanie statusu państwa, które jest zdolne do pokonania Rosji, a to pokażą właśnie te działania ofensywne.
A co to oznacza dla nas w takiej perspektywie? Dla nas tutaj pytam o Polskę, o architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowej, Europie Wschodniej. To znaczy odpuszczenie Ukrainy, bo tutaj też jest pewien rozdźwięk, prawda, w Unii, jeżeli chodzi o te państwa starej Unii. Inne spojrzenie jest z perspektywy państw bałtyckich czy Polski. Co by to oznaczało dla nas, jeżeli faktycznie Zachód odpuściłby sprawę Ukrainy, jeżeli Rosja osiągnęłaby przynajmniej część tych swoich celów? Czy to jest tak, że to by zmieniło też nasze położenie, jakie tutaj jest zagrożenie także dla Polski?
Znaczy, no, nasze położenie uległo zmianie i jak gdyby trzeba stanąć jak gdyby przed wyzwaniami i sobie powiedzieć jasno, że Polska nie ma wyjścia, musi przejąć rolę, jeżeli chodzi o obszar tak zwanej flanki wschodniej, może nie lidera, ale państwa, które będzie wytyczać kierunki, a nie liczyć się wyłącznie z inicjatywami NATO. Dlatego, że jak pani redaktor powiedziała, postrzeganie konfliktu zmienia się, im dalej kraje są położone od miejsca konfliktu. No za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, ale oni prowadzą politykę globalną, więc jest to zupełnie inny poziom. I ja z tego, co obserwuję, no to uważam, że Polska takie działania podejmuje właśnie, stając się państwem, które inicjuje wiele takich akcji mających stabilizować sytuację w obszarze. Natomiast docelowo no to będziemy stali przed olbrzymimi wyzwaniami i to jeszcze co najmniej przez dekadę, jeżeli nie dłużej, bo trzeba pamiętać, że Polska będzie krajem zagrożonym też bezpośrednim oddziaływaniem ze strony Rosji i sprzymierzonej z Rosją Białorusi. A tu mówię o jakichś działaniach hybrydowych, które będą stanowiły zagrożenie dla stabilizacji naszego państwa. I to w obszarze zarówno niekinetycznym, czyli takich działań na poziomie destabilizacji politycznej kraju, czy działań kinetycznych, czyli jakichś aktów sabotażu, dywersji i tak dalej. No do tego musimy po prostu być przygotowani.
Powiedzieliśmy trochę o tym, jak ta zmiana mogłaby wyglądać przy takim scenariuszu to trochę czarnym, przy założeniu, że Zachód odwraca się od Ukrainy, a jeżeli Ukrainie udałoby się odeprzeć te wojska rosyjskie, jeżeli Rosja przestałaby się jawić jako, albo może zaczęłaby się jawić trochę jako taki kolos na glinianych nogach, co taki scenariusz oznaczałby dla jakby ładu politycznego, dla bezpieczeństwa w Europie, czyli Rosja, która no po prostu nie była w stanie osiągnąć swoich celów na Ukrainie.
Znaczy Rosja i tak chyba tych celów nie osiągnie, dlatego że te główne cele, jeżeli byśmy się cofnęli ponad rok, to i spojrzeli na cele, które miała Rosja, one są w obecnej sytuacji geopolitycznej nie do osiągnięcia. Natomiast tutaj jak ten konflikt się nie skończy, będziemy mieli u naszej granicy dwa państwa, które stały się śmiertelnymi wrogami, no na pokolenia wręcz, i musimy funkcjonować w zupełnie odmiennej sytuacji, gdzie dwa wrogie, duże państwa z dużymi zasobami militarnymi, bo jeżeli dojdzie do zamrożenia nawet konfliktu, no to inwestycje na Ukrainę będą płynąć dalej. I takie dwa kompleksy militarne, śmiertelnie sobie wrogie, dla Polski będą stanowiły czynnik destabilizujący. No, ewidentną drogą dla Polski jest dalsze wspieranie Ukrainy, wykorzystanie pewnych szans, bo to się będzie wiązało też z kwestiami ekonomicznymi. No, te wszystkie czynniki będą wpływać na nasze życie naprawdę bardzo, bardzo długo, przez no wręcz dekady. I tutaj działania militarne, polityczne, ekonomiczne stanowią jeden kompleks, który musi nawzajem się uzupełniać. No ale z wypowiedzi naszych polityków wynika, że tak to jest postrzegane. Natomiast pozostaje, na ile to się uda zrealizować, a nie zrobimy tego sami. Tu musi być działanie komplementarne zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO.
I my jeszcze oczywiście będziemy też do tych tematów wracać. Pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Drodzy Państwo, a ja na moment jeszcze spoglądam na wschodnią grupę Radia Wnet. Mamy kilka informacji dotyczących Chersonia. 8 czerwca, czyli wczoraj, wojska rosyjskie ostrzelały obwód chersoński 44 razy z moździerzy, artylerii, gradów, dronów, a także z samolotów. W Chersoń wystrzelono 25 pocisków. Te pociski uderzyły w rejony mieszkalne. Wiemy, że 17 osób zostało rannych, 2 osoby zginęły, ale to są liczby, które cały czas się zmieniają. No i oczywiście sytuacja z powodzią. To jest informacja na dziś rano. Według szefa obwodu chersońskiego Oleksandra Prokudina, na prawym brzegu obwodu chersońskiego poziom wody wynosi ponad 5 metrów. W Chersoniu także w nocy woda spadła o 20 centymetrów. Według wstępnych danych zalanych zostało 3624 domy w 32 miejscowościach. Na ten moment, jeżeli chodzi o Cherson, ewakuowano 2352 osoby i około i ponad pół tysiąca zwierząt. Ważne informacje są takie, że w związku z tymi atakami na Chersoń, które się tak nasiliły jeszcze mocniej w ostatnich dniach, na razie jest apel o to, aby wolontariusze nie wyruszali tymi łódkami po to, aby pomagać przy ewakuacjach, aby się wstrzymali, bo wojska ukraińskie radzą sobie na razie jakoś logistycznie same, a to ryzyko, że wolontariusze po prostu zostaną zabici podczas próby pomocy mieszkańcom, obecnie jest bardzo, bardzo wysokie. 8:33 na naszym zegarze. W takim razie teraz chwila muzyki. Money for Nothing, Dire Straits, a my wracamy. 8.38, poranek wnet trwa, no to teraz pora na kolejnego gościa. Jan Bogatko, gospodarz studia za Nysą. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to opowiedzmy, czym żyją nasi sąsiedzi z zachodu, czym żyje niemiecka prasa?
Nasi sąsiedzi z zachodu żyją tym, że się pojawia lato i wyjadą na wakacje. Nie, nie, oczywiście to było pewne uproszczenie. Niemiecka prasa, niemieckie media i Niemcy żyją wieloma sprawami równocześnie. Po pierwsze wewnętrznymi. Na przykład, co jest groźne dla Niemców? Czy skrajna lewica jest wyzwaniem dla społeczeństwa niemieckiego, czy też może raczej skrajna prawica. W Niemczech nie odróżnia się specjalnie między jedną a drugą, bo w zasadzie jedna i druga to jest jednak lewica. Jeżeli weźmiemy neonazistów na przykład, no to jest to narodowy socjalizm w nowej edycji. A więc jest to też ruch lewicowy, ale nie szkodzi. Zostawał zawsze, on był uznawany za prawicę i tak to już zostało, bo tak wymyślił to swego czasu Stalin, nazywając wszystkich, którzy nie są komunistami, faszystami, nazistami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemcy mają z tym spory problem w związku ze skazaniem pewnej aktywistki lewicowej, która zajmowała się głównie młotkowaniem przeciwników politycznych w dosłownym tego słowa znaczeniu. To znaczy ta młoda niewiasta posługiwała się młotkiem dla wybijania z głów, w sensie dokładnym i fizycznym, z głów uważanych przez nią za przeciwników politycznych osób wszelkiego rodzaju idei niezgodnych z jedyną słuszną ideą, jaka powinna być, a mianowicie z socjalizmem w takiej czy w innej postaci. Ta pani została skazana na kilka lat więzienia i to wywołało szalone reperkusje w Niemczech, głównie w Niemczech. Skąd ta pani pochodzi? W Lipsku były demonstracje, palono nie tylko kosze na śmieci, ale i samochody, czyli był to normalny happening lewicy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni na ogół tylko w przypadkach obchodów pierwszomajowych, rewolucyjnych obchodów pierwszomajowych, jak się one nazywają, głównie w Berlinie i w Hamburgu. Die Welt zadał takie pytanie i przeprowadził ankietę, czego się ludzie bardziej boją. No, Die Welt jest zaliczany do gazet tak zwanych prawicowo-konserwatywnych, no więc to już jest szalone ryzyko, że powiedzą, że lewica jest B. No oczywiście mówią tak i to wykazują też i dlaczego. Ludzie po prostu boją się o swoje samochody, a dla Niemców samochód to jest rzecz tak samo ważna jak dla przeciętnego Polaka. To jest jego status i jak ktoś narusza jego świętość, to wtedy są bardzo, bardzo źli. To tyle o sprawach wewnętrznych. Są też inne sprawy wewnętrzno-zewnętrzne, jakbym to zdefiniował. I dotyczą one pogranicza niemiecko-polskiego czy polsko-niemieckiego w zależności od tego, z której strony oglądamy stronę przeciwną. Chodzi oczywiście, domyślają się już państwo, o Turów. Otóż w Turowie był w środę premier Morawiecki, żeby powiedzieć, że kopalnia nie będzie zamknięta, że rząd polski obstaje przy tym, aby ona nadal pracowała i to wbrew orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrując sprawę z powództwa Greenpeace i jak innych organizacji ekologicznych z terenu Niemiec i Czech, doszedł do wniosku, że Turów bardzo szkodzi Czechom i Niemcom. Ja sobie jeżdżę dość często do Świeradowa Zdroju z naszego studia nad Nysą i to jest bardzo malownicza droga. Zresztą jedzie się najpierw w kierunku Zawidowa, na wysokości Zawidowa przekraczam granicę i jadę później dalej drogą już po stronie czeskiej w kierunku Świeradowa i tam jest taki staw, nie staw, właściwie małe jezioro, można powiedzieć, i nad tym jeziorem parkuje zawsze kilka samochodów i miłośnicy wędkarstwa łapią tam swoje rybki. Otóż od 10 pięciu lat jeżdżę tą trasą latem, także zimą również rzeczywiście, ale zimą to jest pokryte wszystko lodem w zasadzie, ale latem i nie zauważyłem, żeby poziom tego jeziorka czy stawu w jakiś sposób się obniżył. Tymczasem mówią właśnie ekolodzy tutaj, że poziom wód się strasznie obniżył o ileś tam metrów, więc w zasadzie tam powinna być duża, głęboka, czarna dziura w ziemi, może wypełniona nawet węglem brunatnym, ale tego nie wiemy. Od czasu, kiedy Czesi i Niemcy nie wydobywają węgla brunatnego tuż przy samej granicy, więc mogą w ten sposób łatwiej zwalczać swoich konkurentów, powołując się na to, że u nich przecież tego nie ma, a tutaj po stronie polskiej, że niby w Żytawie pękają, no my siedzę w Żytawie, to się nazywa po niemiecku Zittau i może większość Polaków woli niemiecką nazwę, bo Polacy kochają posługiwać się obcymi nazwami. Oni jeżdżą też do New York na przykład czasami, no ale mniejsza z tym, to nie o to chodzi, nie to jest tematem
mojej. To panie redaktorze, ja pozwolę sobie tylko wtrącić jedną informację, bo trochę tak nawiązując do tematu, skoro mówimy o ekologach, skoro mówimy o węglu, no to tak naprawdę informacja z dziś, to Niemcy, które zdecydowały się o odejściu od energetyki jądrowej, importują węgiel między innymi z Kolumbii. Jest teraz ogromna wrzawa, bo właśnie ekolodzy zaapelowali do Anneleny Barbog z Zielonych, aby podczas wizyty, która przed nią w Ameryce Południowej, przyjrzała się konsekwencjom lokalnego górnictwa i cenie, jaką rdzenni mieszkańcy płacą za politykę klimatyczną. Czyli po prostu, no, że za transformację energetyczną Niemiec, no, obecnie płacą rdzenni Kolumbijczycy. I gdzieś o tym się nie mówiło, ale teraz ta informacja faktycznie trafiła do mainstreamu, trochę szerzej jest komentowana.
Polityka energetyczna Niemiec, prowadzona przez niemiecką lewicę, przez Zielonych i SPD, jest polityką obłędną. Jest to polityka, która jest krytykowana w rozmowach prywatnych przez wszystkich w Niemczech. Nie znam nikogo w Niemczech na przykład, kto by powiedział, że to cudownie i świetnie, znaczy ja osobiście, no może obracam się w złym środowisku, którzy mówią, że to jest wspaniale i cudownie, że odstąpiono i zrezygnowano z energetyki atomowej. Jest to oczywiście szalona obłuda i niesamowity przekręt intelektualny, jeżeli można użyć takiego brzydkiego słowa. A mianowicie Niemcy sprowadzają energię atomową, która jest potrzebna przecież Niemcom, jak i każdemu innemu państwu w Europie, zwłaszcza przemysłowymi, z Francji. To jest rzecz normalna. W Niemczech Niemcy oczywiście importują węgiel, ale nie chcą też, aby to było wydobywane u nich ze względów różnego rodzaju, ale przede wszystkim ideologicznych. Tam, gdzie ideologia wchodzi do gospodarki, zaczyna się jej uwiąt. O tym zawsze było wiadomo. Przecież wiemy, jak to wyglądało w innych krajach zwycięskiego socjalizmu i jak te kraje padały. Może to jest dobra wiadomość dla Polski, że te kraje będą cierpieć na skutek swojej własnej polityki energetycznej, ale pytanie, jak długo ta rozsądna polityka energetyczna, jaka jest uprawiana w Polsce, będzie kontynuowana. No przecież na przykład kary za wydobywanie węgla w Turowie są gigantyczne. To jest 500 000 euro dziennie. Jeżeli patrzymy na przykład na polskie strony internetowe, jeżeli spojrzymy na przykład na publikację OKO.press, to OKO.press wyraźnie w swoim komentarzu stwierdza, sąd nie nakazał wstrzymania wydobycia. Natomiast jeżeli czytam Frankfurter Sächsische Zeitung na przykład, czy Frankfurter Rundschau, to czytam wprost wyrok. W odkrywce Turów w Polsce nie wolno wydobywać węgla. A więc co wolno, czego nie wolno? Czy wobec tego niemieckie media uprawiają pisowską propagandę? Nie wiem. To po prostu na ten temat trzeba byłoby się zapytać na przykład studia MDR w Saksonii, które właśnie twierdzi, że wyrok tego sądu administracyjnego wojewódzkiego zresztą w Warszawie nakazał wstrzymanie wydobywania węgla w Turowie. To jest wielki pracodawca, nie tylko w regionie. I to w regionie, który jest twierdzą twierdzą Platformy Obywatelskiej. Tutaj głosuje się na PO z powodów różnych. To nie jest też temat dzisiejszej relacji ani analizy. Nie będę tego robił, nie będę tego podejmował. W każdym razie tutaj jest to oczywiste, że mieszkańcy Bogatyni i powiatu zgorzeleckiego żyją z wydobywania węgla brunatnego. To jest, chodzi o zatrudnienie dla wielu tysięcy osób i po prostu jest to naturalne, że rząd musi po prostu bronić tych miejsc pracy, dlatego że to się może bardzo źle odbić później na społeczeństwie, na wypłacalności też tego regionu. Jeżeli mówimy o regionie, teraz przez chwilę znowu rzut oka z mojego studia, znaczy przepraszam, ze studia Radia Wnet zarysą, ale z mojego okna, w kierunku Polski, to widać, że na tej granicy wzmożono bardzo wyrywkowe kontrole samochodów przejeżdżających ze strony polskiej na niemiecką. Widziałem niedawno duży busik, mikrobus na litewskiej rejestracji, który został zatrzymany i widziałem, że policjanci kontrolowali, rozmawiali z wieloma osobami, których można by zakwalifikować jako przybyszy z Azji, sądząc po ich wyglądzie. Nie chcę tutaj uchodzić za rasistę, ale wydaje mi się, że można gołym okiem rozróżnić, kto jest kto w takiej sytuacji. I po prostu Niemcy są bardzo zdenerwowani faktem, że Polska, przez polską granicę do Niemiec docierają osadnicy, którzy są nazywani tutaj uchodźcami, osadnicy islamscy, którzy głównie przybywają oczywiście szlakiem białoruskim z pomocą biura podróży Putin and Łukaszenko. Następnie wspierani są oni oczywiście przez organizacje NGO w Polsce, które starają się też bardzo przyczynić do zdestabilizowania sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w obliczu wojny, która jest prowadzona na Ukrainie i w gruncie rzeczy de facto wojny, która prowadzona jest również z Polską. To jest też wojna, którą się prowadzi tymi metodami, że przesyła się do kraju różnego rodzaju elementy, które mają zdestabilizować sytuację, zwłaszcza w strefie przygranicznej. Niektórzy tego nie pojmują i nie rozumieją i nie zdają sobie z tego sprawy. W każdym razie Niemcy chcą też od Polski, aby przyjęła tych osadników, czyli uchodźców, jak to się mówi, którzy udali się do Niemiec, a powinni byli zostać w Polsce, dlatego że po prostu oni przejechali do Niemiec przez Polskę i w tej sytuacji powinni zostać w Polsce, a nie pchać się dalej. I to jest prawie 1900 osób. Nie wiadomo dokładnie, czy te osoby przybyły do Niemiec z Białorusi przez Litwę, Łotwę, Estonię i następnie Polskę. No to wtedy by roszczenie readmisyjne Polska miała wobec Litwy i Łotwy, ale to oczywiście bardzo wszystko komplikuje. Niedawno była bardzo ostra dyskusja na ten temat, czy nie wprowadzić normalnych, regularnych, stacjonarnych kontroli granicznych na granicy między Polską a Niemcami, ale Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych, doszła do wniosku, że kopiowanie sytuacji z nadgranicy z Austrią nie byłoby korzystne z uwagi na stosunki gospodarcze między Niemcami a Polską, a te są bardzo dobrze rozwinięte i Niemcy bardzo dobrze z tego żyją. A na przykład w takim mieście jak Zgorzelec, gdzie jest linia autobusowa, którą się jedzie z niemieckiego Zgorzelca przez most na Nysie do polskiego, jeżdżą codziennie setki mieszkańców tego miasta, Niemców głównie, na zakupy do sklepów po polskiej stronie i odwrotnie. To jest też dla tego regionu bardzo ważny element, aby ta granica była otwarta. Nancy Faeser słusznie zresztą moim zdaniem powiedziała, że powinna być otwarta, natomiast trzeba prowadzić te kontrole wyrywkowe i te kontrole wyrywkowe się prowadzi. One są nawet bezwzględne. Rozmawiałem z pewną osobą, która pracuje w niemieckiej Policji Federalnej i powiedziano mi o tym, że prowadzi się tę działalność na wszystkich przejściach granicznych, nie tylko w Saksonii. i ona odnosi pozytywne skutki. Tutaj do Polski przekazano tam kilkaset osób, 300 w sumie, więc to jest dosyć trudne, bo ten proces readmisyjny jest oczywiście bardzo, bardzo skomplikowany i o wiele łatwiejszym zadaniem i łatwiejszym rozwiązaniem jest utrzymywanie takich kontroli granicznych, które nie przepuszczą tych osadników, jak się nazywa tutaj, uchodźców, nie wiadomo skąd, ze wszystkich krajów Azji, kto da więcej, ten ma prawo. To są ludzie zamożni, oni przyjeżdżają tutaj opłacając, można powiedzieć, dobrze, no było takie uwagi, że to cała wieś się składała na wyjazd takiego człowieka, no ale to była inwestycja, no ktoś zaczółek jakiś, no przecież zanim będzie powstawał tutaj nowy Kabul, czy nowy Islamabad, no tak jak to było z osadnictwem w Ameryce, to też musi trochę czasu wyny się upłynąć. Przepraszam Państwa. Tak to wygląda na granicy i tak to wygląda w Niemczech.
I w takim razie my oczywiście zachęcamy słuchaczy Radia Wnet do tego, aby także wchodzili na portal i słuchali studia Zany. Są słuchali Jana Bogatki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo pani i do usłyszenia państwu.
I do usłyszenia. Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek. 8:53. Poranek Wnet trwa. W takim razie chwila muzyki, a potem podsumujemy jeszcze najświeższe informacje z Polski i ze świata.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Powoli poranek wnet dobiega końca. To jeszcze kilka informacji. Poziom wody w zbiorniku Kachowskim osiągnął poniżej martwego punktu. Poziom ma już 12,5 metra. To mniej niż martwy punkt, kiedy nie można już dostarczać wody do zaludnionych obszarów, a także dla elektrowni jądrowej w Zaporożu, powiedział dyrektor generalny Igor Syrota. Według niego, jeżeli obecne tempo spadku poziomu zbiornika wyniesie metr dziennie, to proces opadania tej wody potrwa od 7 do 8 dni i bardzo ważna informacja przekazana przez Bloomberg. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie zaawansowane rakiety dla systemu obrony powietrznej Patriot. Według urzędników Białego Domu ogłoszenie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad $2 miliardów zostanie ogłoszone już dziś. Drodzy Państwo, 8.59, za kilka chwil wiadomości w radiu Wnet. Ksenia Parmańczuk wydała poranek Wnet. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie, a Daniel Chybowski zrealizował audycję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za to, że wspólnie spędziliśmy ten piątkowy poranek. Życzę pięknego, długiego weekendu i do usłyszenia już jutro w Studio 195. Będziemy rozmawiać o świecie.
Dzień dobry, wybiła 9 w tym wydaniu wiadomości. Poród unijnych krajów na pakt migracyjny oraz chińska baza szpiegowska na Kubie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W Chersoniu na lewym brzegu Dniepru, który jest pod kontrolą rosyjską, nie prowadzona jest żadna akcja ewakuacyjna. Rosjanie prowadzą ostrzały ludności cywilnej. Służby ukraińskie prowadzą ewakuację na prawym brzegu. Potrzebują jednak pomocy od organizacji międzynarodowych. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Wczoraj była informacja o tym, że Ukraina dogadała się z ONZ o tym, żeby przedstawicieli ONZ-u nareszcie przybyli do miejsca katastrofy, szczególnie na lewy brzeg Chersońszczyzny i zaczęli robić to, czego oni stworzeni, czyli ratować ludzi. ONZ wymagał gwarancji bezpieczeństwa od Ukrainy. Takie gwarancje otrzymał, ale nie wiadomo, czy otrzymał takie gwarancje od strony rosyjskiej.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. Mamy przed sobą tygodnie ciężkich i krwawych walk, mówił w poranku Wnet na temat ukraińskiej kontrofensywy pułkownik Piotr Lewandowski.
Gdyby doszło do niepowodzenia na poziomie militarnym, niestety, ale może dojść do sytuacji, że presja na rozwiązanie pokojowe, w tym wypadku niekorzystne dla Ukrainy, zacznie rosnąć, dlatego że na kolejną ofensywę w takiej skali, no to ukraińskich sił zbrojnych nie będzie szybko stać. Tu jest walka nie tylko o zwycięstwo militarne, ale też o utrzymanie statusu państwa, które jest zdolne do pokonania Rosji, a to pokażą właśnie te działania ofensywne.
Mówił pułkownik Piotr Lewandowski. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii poinformował, że w ciągu ostatniej doby doszło do 43 starć zbrojnych na odcinkach łymańskim, bachmuckim, awdiwskim i marińskim. Rosja ma chińskie transportery opancerzone, napisało Radio Swoboda. Pojazdy o sygnaturze Shaanxi Tiger 4x4 znajdują się na wyposażeniu czeczeńskich oddziałów. Do tej pory Pekin wielokrotnie zapewniał, że nie dostarcza rosyjskiemu agresorowi ani uzbrojenia, ani techniki wojskowej. Radio Swoboda przypomina, że wbrew deklaracjom Pekinu rosyjskie Media dziennikarze wielokrotnie informowali, iż Chiny pomagają wyposażać armię kremlowskiego reżimu. Już w marcu telewizja CNN poinformowała, że chińskie zakłady zbrojeniowe współpracują z rosyjskimi, dostarczając karabinki szturmowe i części do produkcji dronów. Mówił o tym również amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Jest zgoda unijnych krajów na pakt migracyjny i negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie jego ostatecznego kształtu. Po kilkunastu godzinach negocjacji decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki, który uczestniczył w obradach, ostro skrytykował założenia paktu i zapisaną w nim warunkowość. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Tę opłatę za nieprzyjętych migrantów wiceszef MSWiA określa krótko. To jest kara. Bartosz Grodecki zwrócił uwagę na dysproporcje w przeznaczanych funduszach na uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła ponad milion, i na migrantów z południa. Blisko 75 milionów ludzi w USA wciąż narażonych jest na skutki szalejących... w Kanadzie pożarów lasów. Przez toksyczne powietrze w Nowym Jorku zamknięto szkoły, odwołano wiele imprez, zamknięto ogrody zoologiczne. Stężenie zanieczyszczeń w Nowym Jorku wciąż jest wysokie, ale jego jakość poprawiła się nieznacznie w porównaniu ze środą, kiedy to Nowy Jork został określony najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Na niebezpieczne warunki atmosferyczne narażona jest także większość obszaru metropolii waszyngtońskiej. Ponadto Charlotte, Detroit, Indianapolis, Delaware i Rhode Island wciąż objęte są alertami o złóża. Federalna Administracja Lotnictwa podała, że w czwartek przez dym z kanadyjskich pożarów poranne loty w USA były opóźnione średnio o 34 minuty. Kubańskie władze zaprzeczają informacjom amerykańskich mediów, według których rząd w Hawanie zawarł z Chinami porozumienie w sprawie utworzenia na wyspie tajnego centrum szpiegowskiego. Według Wall Street Journal chińska placówka szpiegowska na Kubie miałaby służyć prowadzeniom podsłuchów w regionie. Porozumienie przyniosłoby rządowi w Hawanie kilka miliardów dolarów. Wiceminister spraw zagranicznych Carlos Fernandez de Cosio w oświadczeniu dla mediów, na które powołuje się hiszpańska agencja EFE, stwierdził, że informacje te są bezpodstawne i mają na celu destabilizację sytuacji na Kubie i uzasadniać amerykańskie sankcje. Wiceszef kubańskiego MSZ zapewnia, że jego rząd jest przeciwny wszelkiej obecności wojskowej w Ameryce Łacińskiej, w tym również amerykańskiej bazie wojskowej w Guantanamo na wschodzie wyspy.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Dziś nad morzem bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze, zwłaszcza na południu kraju, możliwy grad. Temperatura maksymalna 20-21 stopni na południowym wschodzie, 26 w centrum kraju i 30 na zachodzie. W dolinach karpackich i nad morzem nieco chłodniej, od 17 do 19.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Iga Świątek w finale turnieju Roland Garros w obronie tytułu zmierzy się na korcie centralnym z Karoliną Muchową z Czech. Polka pokonała w półfinale Beatriz Hadas-Maye z Brazylii w tiebreaku 9-1 w drugim secie. Natomiast Czeszka sensacyjnie wyeliminowała Arynę Sabalenkę w trzech niesamowitych setach. Mecz trwał grubo ponad 3 godziny, a więc zmęczona Muchowa. No i Iga niesamowicie rozpędzona, ale oczywiście finał to jest jeden mecz i tutaj oczywiście bardzo trzymamy kciuki za Igę, wierząc w jej drugi z rzędu, a trzeci w ogóle triumf na kortach Roland Garros. Sobota, godzina 15, ten mecz. Tymczasem dziś dwa półfinały w turnieju panów. Ten jeden przedwczesny finał, bo tak mówi się o pojedynku Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, godzina 15 początek. W drugim półfinale Kasper Ruud, Norweg, zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem. Tymczasem dosłownie za 3 minuty rozpocznie się trzeci mecz reprezentacji Polski w siatkówce na turnieju Ligi Narodów w Japonii. Dwa pierwsze mecze mecze wygraliśmy. Ten ostatni z Iranem, dosyć trudny, dopiero po tiebreaku 3-2, 15-13 w tiebreaku, kiedy to Kłos, Łomacz i Dulski dali dobre zmiany, ale teraz gramy z Bułgarią, a więc nasłuchujmy, kto może, niech ogląda, niech śledzi transmisję, bo dosłownie za 3 minuty, 9:10 rozpocznie się ten mecz w dalekim kraju kwitnącej wiśni. Tymczasem myślę, że wszyscy kibice sportu w ogóle już są przy finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jutro godzina 21:00 Manchester City Inter Mediolan i dwa takie zwroty, które zatrzymały mnie rzeczywiście przy tym finale, bo to chyba właśnie o to chodzi. Inter powiedział, to jest dla nas marzenie. Manchester City to jest obsesja, bo tak pewnie trzeba to traktować. Manchester City, wielkie, ogromne pieniądze, pokłady, absolutnie jeden chyba z najbogatszych klubów świata i nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, był raz w finale, ale 2 lata temu przegrał z Chelsea, natomiast Inter może spełnić marzenie i po raz czwarty wygrać najważniejsze rozgrywki w Europie. Dwa razy wygrywali w latach 64-65, Elenio Herrera, legendarny trener wtedy, a później 2010 rok i Jose Mourinho, wygrany w finał na Santiago Bernabeu z Bayernem Monachium 2-0. Jak będzie teraz? Manchester City jest absolutnie faworytem, ale Inter może zrobić wszystko. To jest piłka, wielki, wspaniały mecz, który poprowadzi Szymon Marciniak. Polscy sędziowie będą arbitrami tego wielkiego widowiska, a my już teraz zapraszamy na studio specjalne Ligi Mistrzów. Godzina 19, sobota, wraz z Józefem Skowrońskim rozpoczniemy godzinną przygodę właśnie z tym wielkim finałem. I jeszcze ważna rzecz to finał koszykówki Euro, może nie Euro, ale nasza polska basketliga i King Szczecin, Śląsk-Wrocław, mecz numer 4. Dziś o godzinie 20:00 King może po raz pierwszy w swojej karierze zdobyć tytuł, natomiast Śląsk jest obrońcą, ale to King prowadzi 3-0 w serii do 4 zwycięstw. Ten ostatni pojedynek wygrany właśnie przez Szczecinian. Dwa razy wygrywali we Wrocławiu, raz u siebie. No i teraz może się okazać, że to będzie największa sensacja tych rozgrywek. Porównuje się King Szczecin i tą całą historię do tego, co zrobił Raków Częstochowa w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Więc sport lubi niespodzianki, sport lubi wielkie wyzwania i pewnie tak będzie i tak w finale Ligi Mistrzów, jak i dzisiaj. Dzisiaj final.